Ale to będzie odcinek. To będzie dobre.
To będzie odcinek finałowy.
Finałowy.
Kończący ten sezon, ósmy. Dobrze pamiętam? Ósmy, nie
tak,
siódmy.
Tak, domykający ósmy rozdział naszej opowieści.
Jezus, jak to zabrzmiało. Naszym gościem będzie Kamil Górecki, jeden z założycieli Fantazy Expo, takiej dosyć znanej firmy producenckiej. A my jesteśmy Radosławem Nałęczem i Tadeuszem Zielińskim.
Od czasu do czasu.
Bywamy.
Zamieniamy się.
Zdarza nam się. A to jest FOPA i zapraszamy was na kolejny odcinek.
I jesteśmy.
Jesteśmy.
Proszę bardzo, jesteśmy w okienku, witamy, kłaniamy się.
Znowu.
Wielki finał programu FOPA, ósmego sezonu.
Naszym finałowym, sezonowym gościem jest Kamil Górecki. Dzień dobry, Kamil.
Cześć.
Witamy cię serdecznie.
Dzięki.
Człowiek, który założył i w pewnym momencie troszeczkę zrewolucjonizował polską scenę, tak, polską scenę producencko-esportową. Najpierw esportową, potem to się zaczęło robić już nie tylko esportowe. Bo Fantazy Expo, skąd się Fantazy Expo wzięło? O ile dobrze pamiętam, tam było coś wspólnego z pewnymi imprezami we Wrocławiu. Dobrze pamiętam?
Dobrze, no akurat jesteśmy świeżo po urodzinach dziesiątych, bo w lutym były i wszystko wzięło się z pasji do szeroko rozumianej kultury geekowskiej. I tu sobie wstawcie co chcecie. Od komiksu, przez gry komputerowe, filmy, seriale, książki. Książki bardzo ważne, trzeba czytać, zapamiętywać.
Ja na przykład mało czytam, więc to takie wołanie na puszczy. Dobrze zapamiętuję książki, których nie czytałem.
No
co jest, nawiasem mówiąc, prawdą, bo zwykle czytam jakieś opracowania książek, których nie czytałem, żeby wiedzieć przynajmniej o co w nich chodzi.
Ale wiesz co, no to ja w liceum też jakby czytałem nie to, co trzeba. Znaczy mi się podobało to, co ja czytałem, ale jakby ale profesura nie była zadowolona, opracowania szły łopatą.
Tadeusz jest w tym wieku, że czyta streszczenia.
Tadeusz już nie pamięta, co czyta po przeczytaniu.
Wiesz, tak. Młody Tadeusz.
Dopiero co ustaliliśmy, że jesteś wciąż... Młody? To było to słowo, bo ciężko
tak,
jakby...
Powiedzmy, że jest, że tak. Powiedzmy, tak, że to jest to słowo.
Jest inna alternatywna wersja,
młodzież.
Wciąż na dorobku, także...
Wciąż żyje jeszcze, tak. Powiedzmy w ten sposób. Tak?
Tak.
Cały czas żywy.
No i kurczę, zrobiliśmy sobie na Górnym Śląsku, w Chełmie Śląskim, w Domu Kultury, czy Europejskim Centrum Kultury, budynek postawiony pół na pół za państwo i pieniądze Unii, Dni Fantastyki. Jedne, drugie, trzecie. I tak jakiś człowiek zły był, że za tą
tak
wielką
człowieka
wodą...
brała jakaś taką żałość, taka go brała.
Kurczę, wiesz, siedzimy z Kubą Ćwiekiem, bo mieliśmy paru fajnych gości. Ja nie wiem, czy wypada mówić, ale reklamę załatwiliśmy nawet na Sumie. Suma to jest ta główna msza w kościele. Proboszcz od szatanistów nie zwyzywał, a wręcz zaprosił, bo to za farą. Tu proszę przyjść.
To jest tak zwany sojusz...
Rzymskokatolicki.
Sojusz...
Jest gildia magów.
Gildia magów. Ja tak. Chciałem powiedzieć, że to tego, jak się mówi, ołtarza z...
Fantastyką.
Też ołtarzem.
Sojusz ołtarza z fantastyką.
Tak, był taki sojusz, potrwał edycję jedną, całą, kosztował chyba nawet pieniądze, wszystko po Bożemu. I w każdym razie mieliśmy paru gości, tak się trochę umówiliśmy z chłopakami, współorganizatorami, że lecimy na grubo. Napisaliśmy do Pilipiuka, napisaliśmy do Kuby Ćwieka, ten w ogóle szalony przyjechał. Planszówki przywiózł wtedy największy sklep planszówkowy, który dużo osób w Polsce zna. Magiki, bitewniaki, tam szło wszystko. 500 osób przyszło. I to było zrobione w duchu takiego nieoczekiwanego profesjonalizmu. No, nikt się nie spodziewał. Jesteśmy w Chełmie Śląskim, wiecie, aula.
Bardzo mi się podoba określenie nieoczekiwany profesjonalizm.
Tak,
to jest
tak,
dobre,
tak,
będę trzymał to w sercu.
No i ja wtedy już mieszkałem rok we Wrocławiu, bo postanowiłem w wieku 24 bodajże lat wyprowadzić się z Górnego Śląska. Ale jako wielki fan tego regionu przeżyłem tylko Wrocław, bo ten region też ma Śląsk w nazwie. I w sumie tylko Śląsk. Tam poznałem mojego wspólnika Krzysztofa. I po tych trzecich dniach fantastyki wyszedłem z pociągu, poszedłem na rynek we Wrocławiu, przy którym mieszkał. Mówię, Krzychu, takie marzenie mam. Bym chciał zrobić takie profesjonalne targi kultury geekowskiej.
Oczekiwanie.
Taki Comic-Con. I, tak, i w tym Wrocławiu jest tyle ludzi. Jestem tak zaskoczony. To jest tak pięknie, kolorowo, takie duże to miasto. Oni przyjdą. Krzysztof tak siedzi i mówi... I co, da się na tym zarobić? No się do dzisiaj śmieję, że to było moje pierwsze kłamstwo, bo naprawdę wierzyliśmy, że się da. Jakież było nasze zaskoczenie po evencie, gdy okazało się, że podatek zjada to, co zarobiłeś, to, czego nie zarobiłeś. Ale tak, tak, usiedliśmy do tego razem. Krzysztof był osobą zaangażowaną w ISEC dość wysoko, w organizację konferencji międzynarodowych, coś, jakby to organizacja studencka prężnie we Wrocławiu. A
to, co się dostawało te dowody osobiste studenckie od ICK,
nie
tak?
Nie mam pojęcia.
To jest to, pamiętam, miałem
nie wiem, ale sporo ludzi z tego ICK u nas skończyło. Ta. Później niektórzy nawet na Szaszowo Haru dalej.
To Europejskie Stowarzyszenie Studentów bodajże, coś takiego tam, tak? Nie, no wiesz, dobra, nie
wstyd, ale nie cię, wiem, Krzysiek. Jakby na Uniwersytecie Śląskim nie było chyba, albo jak było, to nie słyszałem. W każdym razie tak wierzyłem, że no, był taki vibe, że wiedziałem, że Krzychu też jest duerem, że taki jest raczej wysoki, barwa głosu, też tam planszówki u nas w mieszkaniu szły, bo jakby ja mieszkałem z kolegą z Lineage'a, bo miałem przyjemność prowadzić największy europejski klan Lineage'a dwójki, 500 osób w klanie, trzy klany w Alliance. Jakby była taka kopanina, Grecy, Rosjanie, tam był wywóz, wszedł, my już wtedy wiedzieliśmy, że to zły naród. W sensie ci jedni.
Nie, nie, wiadomo.
Tak, wiadomo.
Tutaj jesteśmy, mamy jasne nastawienie.
Nie, no
chodzi.
Raczej myślę, że tak, mam tak, nadzieję, tak, że 100%. Wszyscy mamy jasne nastawienie. Tak, no i jakby mieszkałem z kolegą z klanu, no i to było naprzeciwko drzwi na Polibudę, na pasażu, przy pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, no i tam przychodziło wiele osób, w tym Krzychu, graliśmy dużo w planszówki. No i tak się wzięliśmy za te Fantasy Expo, bo tak się nazywał event, no bo jak nazwać polski Comic-Con, jak nazwać profesjonalne targi kultury geekowskiej, żeby ludzie zrozumieli.
Pol Expo. Fantasy Pol Expo.
Fantasy Pol mogło się przewinąć jako żart, który mógł być rozważany, no bo jednak nam się podoba to, że my siedzimy trochę w tym internecie, trochę na eventach i trochę sami jesteśmy sobie sterem
i okrętem,
statkiem,
tak,
kapitanem,
tak.
Okrętem i wszystkim.
Całą tą hałasem.
Jesteśmy ciągle tą polską spółką, swoją. Od niedawna znowu jesteśmy z Krzychem właścicielami całości, bo skończyła się nasza kilkuletnia przygoda ze wspólnikiem, który w pewnym etapie do nas dołączył, z Wojtkiem, który no, nie ukrywam, że też pokazał nam trochę świata innej branży, bo z branży filmowej po 5 latach dołączył. No ale jakby zaczynając, jakby wracając do tych początków, no to wymyśliliśmy sobie to Fantasy Expo. No praca nad tym eventem była no, z perspektywy czasu, no to można powiedzieć przezabawna, no bo mówimy o evencie, który, no nam jest ciężko teraz zbudować stoisko za budżet tego eventu, nie? Jakby do dzisiaj pamiętam, że nie pamiętam jak się stowarzyszenie nazywało, ale panią prezes takiego śląskiego stowarzyszenia fantastyki i pewnie taka była nazwa, była Klaudia Hince, która była dla nas niesamowicie ważna, no bo organizator dużych konwentów polskich miał kontakt do jakby gości, którzy pozwolą nam zbudować duży program i właśnie w poście jakby takim urodzinowym pisałem o tym, że Klaudia jak weszła na halę, to dopiero uwierzyła. I dopiero zrozumiała, że ci goście w tych zbyt dużych maturalnych garniturach zrobili to, co mówili. No bo wynajęliśmy halę przy hali stulecia, halę Jasy, takie wielkie akwarium, co już miało być tym pierwszym takim etapem tego nieoczekiwanego profesjonalizmu, który nam się tak spodobał. Wystawcą, których teraz można wszędzie spotykać na różnych konwentach, od szkoły po teraz też halę Expo, zapewniliśmy stoiska z Oktanormy. Młodzieńca z katowickiego AWF-u pod koszulą, który kawę ciastka proponował. Ci ludzie przychodzili, bo znaliśmy się z wcześniejszych konwentów i mówili, wy tak na serio? Ta cena też wcale nie, znaczy to była normalna cena konwentowa, tylko nam cholernie zależało, żeby to były profesjonalne targi.
Żeby oni tak poczuli zadbani.
Ozdobą była wioska Gwiezdnych Wojen. I to było, to były chyba 15 urodziny Cartoon Network, którego już nie ma, i zamek tekturowy porę na przygodę, z którym wiąże się wspaniała anegdota, za którą myślę, żeby po prostu się pochlastać, jak to się mówi potocznie, bo stoisko wybudowaliśmy, a my zapewniliśmy temu jakby klientowi, bo nam bardzo zależało, żeby takie było zaskoczenie. I wyobraźcie sobie, że dzień przed eventem na nasze zlecenie z firmy produkującej tekturowe stoiska na tirze, na pace przyjechało stoisko tego pory na przygodę, króla lodu. Tylko pech chciał, że na tej pace było strasznie dużo wody i to stoisko całe poskładane na niej leżało, a o kierowca Jezus. Odpalając 15 papierosa mówił, no co wam chodzi, o to miałem tylko przywieźć.
Jezus.
Nie, panowie, cudem to stoisko było świetnej jakości, w sensie takim, że było tak pokryte ta tektura
emalią,
że to się nie rozlazło. Oczywiście sami to budowaliśmy. Krzychu miał wtedy w ogóle chyba urodziny, jakby rodzina przyjechała go odwiedzić. Musiał wyskoczyć na godzinę na obiad. My w tych za dużych garniturach budujący to. Nie, jakby ja pamiętam, jak redaktor, my w ogóle ilość historii związana z Fantasy Expo, to jak wtedy szef chyba marketingu Tomek Gawlikowski z Techlandu wrocławskiego zadzwonił do nas chyba tydzień czy dwa przed eventem w piątek o 16:30 i mówi, że maila zobaczył i czy my tak na serio. Ja mówię, ale z czym, bo już nie wiem, nie? Jakby, no mówi, no z tą ceną za tytularnego. No tak, to ja biorę. Ja mówię, ale co ty? No parę lat później dowiedzieliśmy się, że to faktycznie była promocja, ale dali nam tyle kontentu, tyle fajnych rzeczy, jakby pół Techlandu na tej hali z nami siedziało, warsztaty, coś jakby z każdej
strony. Bardzo się zaangażowali w to.
Mega. No jakby oni i CDA Action, no bo do CD Action zaraz dojdziemy.
To, to spokojnie, wszystko, do tego to jeszcze dojdziemy.
Wszystko Wrocław, tak? Wszystko po prostu
tak,
jedno miasto, które spięło jakby całość.
No tak.
Ale pora na przygodę to jest idealny nagłówek do tej części rozmowy, bo wejście w branżę eventy i w tę konkretną,
który z was był
to jest
tym,
taka przygoda.
Który z was był Finem, który biegnie z mieczem, a który był Jackiem, który go goni i zbiera itemy?
No byli tam przebrani ludzie, jakby, którzy przyszli do pracy, żeby być.
Nie, bardziej w czasie budowy stoiska.
Mi chodzi tak w przenośni, wiesz, tak, ta scena, że biegnie Finn, tak, i zabija wszystko i za nim biegnie Jack i zbiera lód, nie? Taka słynna...
I rozciąga się.
Wiesz co,
czy mieliście kogoś
takiego, kto... chyba się dzielimy, w sensie takim,
ale mieliście kogoś takiego, kto przecierał wam szlaki, czy to wszystko było rozpoznanie boju?
Nie, my googlowaliśmy numery, my na recepcję dzwoniliśmy, na sekretariaty, mówiliśmy dzień dobry. Ja muszę, po latach mogę się przyznać, że imiona wymyślałem. Wie pani co, pani Magda prosiła, żebym zadzwonił. Magda, może Karolina. Łączę i Krzychu na kartce piszący, powiedz to. Dobra. Wie pani co, mieliśmy kartkę, mieliśmy tablicę, siedzieliśmy u niego w mieszkaniu, u nas. No później już wynajęliśmy sobie na końcówkę biuro w tej hali Jasę. No takie, to jest w ogóle... Instytut Elektromechaniki, wiecie, jakby to jest jakaś spółka, tam czas trochę nie obrażając, no może nie, że staną w miejscu, bo jest całkiem czysto, ale no jednak...
Ale czuć, że takie przypluszone kurzem.
No, fajne miejsce, nie chciałbym obrazić, bo naprawdę mega dobrze wspominam, nawet na ten rok próbowaliśmy, czy próbujemy nadal, chyba że ten program to przekreśli, wynająć to miejsce i... Powiem wam, że jak mieliśmy to biuro tam i wracaliśmy z tego Grunwaldu od ZOO we Wrocławiu, to z Krzychem już na dwóch końcach tramwaju jechaliśmy. Już nie było rozmowy. Wiecie, w lutym zaczęliśmy, impreza w październiku, we dwójkę, osły jedne po prostu. Ja nie wiem, w co my wierzyliśmy, ale naprawdę tyle
ale
osób...
Ale dalej się przyjaźnicie, prawda?
Nie, no jak, nie, bo jak stare małżeństwo. No to, myślę,
jest,
że...
Jest taki moment, kiedy... Znaczy inaczej, takie rzeczy się po prostu dzieją, że... Taki stres i taka praca może albo scalić, że tak powiem, znajomość, albo może ją rozbić. W waszym przypadku zdecydowanie scaliła.
Kurczę,
chyba,
no, nie wiem jak to nazwać, żeby dziwnie nie zabrzmiało, ale no jesteśmy też bardzo blisko, no bo ponad 10,5 roku razem, jakby wiemy, co ten drugi myśli, jak zareaguje i całkowicie sobie, myślę, zawodowo ufamy. Wiele lat też się uczyliśmy tego, że są obszary, w których jeden lub drugi jest lepszy. My też mieliśmy taką przywarę, że od bardzo wczesnego etapu wiedzieliśmy, że na rynku są ludzie lepsi od nas.
Mhm. Właśnie dlatego mówiłem.
I marzyliśmy, żeby ich zatrudnić, tylko niekoniecznie były na to pieniądze, no ale dzięki temu też bardzo wcześnie, na przykład Tybek, którego znasz doskonale, pojawił się u nas w firmie.
Właśnie go uczę malować teraz.
Bo tego dziewczyna go powinna uczyć malować.
Tybek się wkręcił w malowanie figurek, więc robię mu tam coaching.
I w jakim systemie?
W sensie... W Warhammerze 40 tysięcy, jak każdy przyzwoity człowiek. No to...
I czy to prawda, że idzie 10 sezon?
Idzie, 10 edycja będzie teraz. Właśnie już zamówiłem boksa.
Gra, w którą nigdy, bo ja bardzo dużo od Władcy Pierścieni grałem, bitewnego, i co się okazało, w momencie, w którym przestaliśmy grać, branża eksplodowała. W sensie zaczęły wychodzić te hobbity, które mu nikomu się...
Blokowaliście...
Blokowaliśmy.
Tak zwany hobby blocking.
Tak. I już końcówka turniejów, jak się wygrywało jakby bony do sklepu, w którym grałeś, to kupowaliśmy za to figurki do Warhammera, ale Fantasy Battle do WFB. No i w to kosiliśmy. Ale okazało się, że tam chłopy grają w to i katują od 20 lat, więc bariera wejścia była ciężka i że trudniej byłoby tylko w 40. Ale nam do tej fantastyki było blisko, więc przerzuciliśmy się na to i też byliśmy zakochani, że wiesz, jechałeś na Mastera Warhammera Fantasy Battle, a tam 200 osób w sali gimnastycznej w Kozłowie pod Gliwicami, bo...
A to graliście też jak...
O Jezu,
a malowanko
znaczy,
też? Czy
ja grubo, malowanko ostro. No malujesz, to dużo powiedziane, już teraz nie jakby. Ja sprzedałem
potem ci pokażę moje figureczki.
Bardzo chętnie. Ja sprzedałem swoją armię do Warhammera Fantasy Battle, żeby mieć za co się wyprowadzić do Wrocławia i za te pieniądze rok przeżyłem, bo my z Krzysztofem, mieliśmy osobne prace, żeby utrzymać i móc otworzyć
inicjatywę,
firmę.
Tak?
Długo.
No właśnie, dokładnie. Wróćmy jeszcze w takim razie do inicjatywy, bo też żeśmy odjechali, chciałem się teraz dowiedzieć.
6-7 tysięcy osób, jeden dzień, kolejka, my te za duże garnitury, goście, czas.
Sukces.
Bajka, sukces. Mój tata pierwszy raz chyba dumny na głos był. Zresztą tak wiecie, że jednak górnik emerytowany.
I od razu powstał pomysł, żeby z tego zrobić firmę na stałe.
Nie, no my od początku chcieliśmy... Wydaje mi się teraz po tych 10 latach, że wiedzieliśmy coś, czego później się nauczyliśmy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że należy być cierpliwym i należy planować w przód i nigdy na jednej edycji nie powinno się kończyć, no bo to jest takie, nic trochę też po sobie nie zostawiasz. Więc od razu Fantasy Expo 2015, ale tutaj z pomocą przychodzi miasto Wrocław i stwierdza, że samo sobie zrobi, biorąc nasz termin w hali stulecia i tam jakby było bardzo niemiło. Mhm. Więc...
Ale oni wam wyjęli event, w sensie sami sobie
wiesz
chcieli
co,
zrobić
no,
taki właśnie
jak
fantazy...
zobaczono nasz sukces, my już negocjowaliśmy z halą stulecia, zostaliśmy wykreśleni, tam obecny dyrektor, szef stwierdził, że po prostu jakby jako miasto czy jako hala sami to sobie zrobią, no i daj im Panie Boże, no chcieli, mogli, jacyś młodzi chłopcy, więc my stwierdziliśmy, że na grubo, że jakby nie odpuścimy, jakby mamy takie charaktery, że my naprawdę uwielbiamy dowozić. Dla nas jakby ta skuteczność bycie duerem jest takim driverem życiowym i to, że my to kochamy, że my wiemy, że...
Pitbule biznesu.
Wiesz co, ten biznes fantazji. Bardzo późno się pojawił i myślę, że
na początku
nadal...
to nie było nawet myślane jako projekt, który chcecie realizować, tak?
Wiesz co, no było. My dlatego mieliśmy drugą pracę, żeby... My trochę nie wiedzieliśmy, co przyniesie przyszłość, ale od razu ogłoszona druga edycja, coś, jakby zakochani w tym, jak to wyszło, no bardzo taka emocjonalna podróż za nami, nie? I taka walka o swoje, że chcesz coś zostawić po sobie, nie? Że to jest nasze, my to stworzyliśmy. No ale we Wrocławiu też jest CD Action, które akurat w maju po naszej imprezie obchodziło
urodzinki.
18, pełnoletnie, 21 tysięcy osób, hala stulecia i wiecie czego nauczył mnie ten event, co później wykorzystaliśmy? Że warto brać pomieszczenia, które są dla drużyn przygotowane, szatnie itp., bo i tak tam będziesz spał.
Proszę, widzisz, mamy trzeci program z rzędu, gdzie nam się gość zażyna i wypruwa tak. Sobie, żyły sobie wypruwa
jest
w imię
sukcesu. Jest na to określenie kultura za p***olu.
Pip! Wypikamy to prawda? Troszeczkę, ale to, tak, jest to prawda.
Taki,
ale wiesz co, dobra, i to jest tak, bo ja mam z jednej ja jestem strasznie rozerwany, bo z jednej strony uważam, że zwłaszcza jest w życiu każdego człowieka jest taki moment, kiedy rzeczywiście ta kultura jest potrzebna i powinno się to robić. Z drugiej strony mam też poczucie tego, zwłaszcza patrząc na jak wyglądają kwestie współpracy i pracy na Zachodzie, że myśmy troszeczkę zwariowali w tym, że myśmy troszkę poszli za daleko w tej kulturze.
Ja nie wiem, gdzie my się tego nauczyliśmy. W sensie moim to zdaniem leży gdzieś w historii. Nie?
Moim zdaniem my jesteśmy miksem niemieckiej pracowitości i wschodnioeuropejskiego szaleństwa. Tak?
Czyli
lubimy zasuwać do 12 w nocy, a potem od 12 do 6 rano później walić wódę. Tak? A potem znowu
no
tutaj...
i o 8 być w biurze na baczność,
ale świeżutki, trzeźwy, nieśmierdzący alkohol. Tak, absolutnie. Ten taki kult pracy.
Gdzie
właśnie,
to może rozbijać się o skalę.
To jest, no... to jest właściwie to jest protestanckie strasznie, to jest zupełnie nie...
Naprawdę?
No to tak, no protestacja jest tak, wiesz, mocno...
I ja i wspólnik na przykład jesteśmy z domu, gdzie rodzice bardzo dużo pracują i no, ja to już w ogóle jakby myślę, że z mlekiem matki, nie? Jakby i moja mama nadal i tata nawet na emeryturze.
A może chodzi o coś jeszcze innego? O wysokość stawek?
No ale oni to robili za darmo jeszcze wtedy.
Może
jeszcze
właśnie, do tego nie, no, my mieliśmy drugą żeby pracę, zarobić, no, żeby musisz... nas było stać, żeby to robić
żeby
za darmo.
Żeby pracować, nie? Dokładnie, o to chodzi. Nie?
Tak, tak, no my, oj, długo to robiliśmy za darmo, jak tak myślę.
W którym momencie się okazało, że się spina i że to już nie jest dla przyjemności.
Że możecie porzucić.
Że możecie porzucić.
Inne zajęcia.
Tak koło trzeciego roku działalności,
czyli
może
2017,
po
16-17.
13, tak, 14 w 2014, 15. Końcówka 2014, bo na pewno nie, bo my, CD Action Expo było w maju 2014. I my tam, nie ukrywam, że jakby Litka nas przedstawiła branży, CD Action nas przedstawiło branży, no i my zrobiliśmy urodziny w swoim stylu, imprezę afterparty w swoim stylu tej ułańskiej fantazji, czyli do białego rana, wszyscy mają, ma być tort, ma być alkohol, mają się wszyscy świetnie bawić. I miejsce nieoczywiste i bawili się świetnie i naprawdę nawet ten głupi tort sprawił, że wszyscy super, no nie taki głupi, no ale... tam gdzieś zaczęło się do nas pojawiać takie zaufanie, pojawiło się pierwszy raz Chłopcy z Fantazy, dlatego zostawiliśmy w ogóle nazwę firmy, nie? Bo my później cierpieliśmy przez to wiele lat. No masz expo w nazwie, a robisz kampanie digitalowe. No co jest, gościu, z tobą nie
ale
tak.
Ale chcą za to Chłopcy z Fantazją, no właściwie, tak?
No tak nie mówili, ale no Chłopcy z Fantazy, Chłopaki z Fantazy, tak
chłopaki
mówiono.
Fantazy.
I tak zarejestrowaliśmy
tak,
firmę.
Tak byliśmy jako Chłopaki z Fantazy, Chłopaki z Baraku.
Nie, no są też niektóre podobieństwa, wiadomo, nie, jakby, ale no, też krosy ze Snoop Dogiem, to wszystko przed nami, nie, jakby, bo tam były takie odcinki. No i ważne, tak, tam poznaliśmy branżę, chwilę później zrobiliśmy podczas meetupu, bo jeszcze jedna jest fajna firma z Wrocławia, zajmująca się jakby tylko influencerką, ale to ona się dużo później pojawiła, ale we Wrocławiu też pomieszkiwał, mieszkał już wtedy chyba Rezi, jeden z największych polskich youtuberów. Swoją drogą pozdrawiamy.
On był takim grzecznym chłopakiem.
Tak, ale
zawsze,
i on
takim...
nadal, wiesz co, no my teraz Blowka reprezentujemy na przykład w naszym unicie, bo do tego też dojdziemy. My dopiero jak firmę na trzy podzieliliśmy, to ludzie zaczęli rozumieć, co mogą u nas kupować, nie? Ale wtedy w ogóle zleceniodawcą na meetupie był dla nas, czy jakby naszym klientem, czy tym zwierzchnikiem był tata Reziego w ogóle, żeby było śmiesznie. Tej agencji to chyba jeszcze na papierze nie było, nie wiem. Ale zbudowaliśmy im dwie sceny, scenę Lola, scenę Counter-Strike'a. No i jakby na tamte czasy wyglądało to świetnie, nie? Przeprowadziliśmy to, były kasty, były rozegrane turnieje, tam też pierwsze monitory rozdaliśmy pewnej firmy streamerom, których mieliśmy zaraz podpisać, a tych streamerów mieliśmy trzech i tutaj na pewno należy się duże podziękowanie Jaroko, Mirokowi, Remigiuszowi Maciaszkowi. On taki znany podcast teraz prowadzi.
Kojarzymy typa.
Tak, znany w branży.
Razem z Borysem.
Tak. I on w ogóle z nami od pierwszego Fantazexpo, od Techland Fantazexpo.
Też Wrocław, no wiadomo.
Dlatego, jakby no. My tak szukaliśmy niedaleko. My w ogóle jak na pierwsze spotkanie, to do końca życia się będą ze mnie śmiali, ale na pierwsze spotkanie z Rokiem przyszliśmy, to po pierwsze on myślał, że jesteśmy pracownikami Techlandu i nawet jakieś umowy przyniósł i mówi, o, zajebiście, dasz tam komuś Techland, nie no, jakby mordo, ale, to powiedz mi, to pomyliłem. Ale jakby wiesz, i oni nam wspierali nas od początku, nagrał materiał z tego wydarzenia, CD Action Expo w ogóle, jak zobaczyłem materiał Izaka, który stoisko prowadził, Panie Boże, nie wiedzieliśmy, że tam był. Nie wiedzieliśmy, kim był wtedy w ogóle. Ale oni nam podpowiedzieli, że mają paru streamerów w tych Jarokach, takich nie wiadomo do kogo ich trochę dokleić, to community takie może nawet trochę toksyczne dookoła, no z Lola i z Counter-Strike'a, co z tym robić? Jest taki młody, wschodzący, no za młody to by się teraz ucieszył, ale Izak, no i taki DC Nerwarian i może byśmy coś z tym porobili. No i nam się umarzyło, że przecież my jako gamerzy, po tym meetupie, po tym jakby CD Action Expo, po tym Techno Fantasy Expo, przecież my kochamy grać, gracze chcą grać. Mój wspólnik to ciągle powtarza, że wszyscy szukają nie wiadomo czego wokół tego gamingu i e-sportu, a gracze zwyczajnie chcą grać. No i popytaliśmy tych chłopaków, po drodze robiąc pierwszą kampanię za pieniądze, zadzwonił do nas jeden z tych klientów, ten od tych monitorów i mówi, słuchajcie, macie tam tych, ten Twitch to rośnie, może tam byśmy coś zrobili, ale obudujmy takim z YouTube'em, Facebook'iem, bo to jakby bezpieczniej nie niż jakaś tam nowa platforma trochę. Zrobiliśmy kampanię tych monitorów, najpierw testy za darmo, potem jakieś większe konkursy za pieniądze, zawrotne to były dla nas pieniądze i szczerze w 2 tygodnie musieliśmy się marketingu nauczyć. Jakby dzisiaj mogę się przyznać, na materiałach wewnętrznych w firmie mamy nawet taki slajd, że pierwsza digitalowa kampania, konkurs na styku różnych platform, social media, influencerzy, jakieś media, jakieś takie apki wtedy, bo na Facebooku wtedy się robiło konkursy, takie landing page integrowane w ogóle na Facebooku. No w 2 tygodnie wszystkiego się trzeba było nauczyć. No i wtedy tak stwierdziliśmy, czego brakuje, czego nie ma. No mamy już tych kilku streamerów, coś z nimi już zrobiliśmy, 2 akcje, o kurczę. Oni mówią nam jakieś rzeczy, które są niezaadresowane w tej polskiej branży, w polskim jakby tym poletku e-sportowym. To robimy platformę. No, platformę, którą ogłaszaliśmy z partnerami na PGA tego samego roku, to jednego z tych partnerów podpisaliśmy po PGA dzień, czy tam ostatniego dnia wieczorem. No,
na słowo honoru wszystko.
No, te za duże garnitury. No to konferencjerem był Krzychu na stoisku jednych z tych partnerów, z Rokiem właśnie, bo Rok nam też w tym wszystkim pomagał, był ambasadorem. No, w szczytowym momencie to 100 tysięcy osób grało w tą platformę i ta platforma nas zaprowadziła do takiego momentu, że zrobiliśmy pierwszy turniej w Polsce sportowy o 200 tysięcy złotych z partnerami i zaczęły się te takie rzeczy, z których myślę, że momentami jesteśmy kojarzeni, czyli nieoczywisty partner, nie? Bo do partnerów technologicznych zrobiliśmy turniej o 200 koła w kilka gier, StarCraft zapełniający największą salę w tym kinie i ten nieoczywisty partner, no dużo, dużo. Jakby ci nasi streamerzy, tacy Janko
to,
wtedy
to był moment, w którym żeś poczuł, że to jest przełom? Czy jeszcze nie?
My nie mieliśmy czasu myśleć, że jest przełom. Widzieliśmy, jak rosną nam przychody rok do roku, że ten wzrost był 300%, że zrezygnowaliśmy z tego. No Krzychu sprzedawał drukarki, a ja komiksy. Mhm. Jakby i nikomu to nie uwłaczało, bo dawało nam to pieniądze na to, żeby móc to marzenie budować tą firmę, która się ciągle kształtowała. Ja, wiecie, niejedną rozmowę inwestycyjną mieliśmy, niejedne zapytanie o zakup naszego podmiotu mieliśmy i niejednokrotnie było tak, że ludzie siedzieli i mówili, to co wy właściwie robicie? Strasznie dużo tych rzeczy tu jest wypisane, nie? No i właśnie to jest to, co wspomniałem, że po 10 latach w tamtym roku podzieliliśmy Fantasy Expo na pół, a w tym na 3 części. Mhm. Na We Are Fantasy, które zajmuje się tylko influencerami, reprezentacją i kampanii influencerskimi, jakby zbieraniem wiedzy z tym związanej. W tamtym roku wyodrębniliśmy GX, Gamers X. Mhm. Bo była nazwa, Factor X, jesteśmy graczami, wszystko się klei, ale wciąż za dużo było pod tym brandem i w tym roku podzieliliśmy to znowu na GX Events i GX Studio. No i powiem wam, że...
Czyli eventowa i
tak,
drugie
własne formaty, choćby Meet & Drift, który gdzieś w okolicach tego odcinka się dzieje, czyli festiwal gier wokół jednego wydawcy, wokół Riot, wokół LoL'a, Valorant'a.
Letnia edycja w Łodzi.
Tak, jesteście jakby wasza stacja z partnerem medialnym, więc możemy mówić tak. 3. edycja właśnie w Łodzi, 3 dni. Bardzo też fajny rozwój zaliczyliśmy, bo ucząc się od konwentów, bo my tak mówię, wiemy i szanujemy, że są ludzie mądrzejsi od nas w różnych aspektach. Wielu próbujemy ściągać do siebie, no bo organizacja liczy kilkadziesiąt osób. Próbujemy tą 3. edycję o program rozbudować, żeby faktycznie goście mieli co robić, żeby mogli spędzić tam czas na różnych płaszczyznach. Mhm. I to jest GX Events, ale też świetne stoisko wybudują w Polsce i za granicą z niektórymi klientami. Budowaliśmy coś w Niemczech, coś w Skandynawii. W Dubaju stawiamy turnieje, stawiamy. mieliśmy turniej w Dubaju, w lutym byliśmy na Malcie, budowaliśmy turniej, ale to już właśnie bardziej z tą komórką GX Studio, bo to jest znowu taka firma producencka. Mhm. Może nie wiem, czy jak Frenzy, który nas tu gości, na pewno nie z takim zapleczem, ale tym takim naszym internetowym zapleczem. Akurat jest to ostatni odcinek, a kiedy go nagrywamy, jesteśmy dzień po ostatnim majorze, po ostatnich mistrzostwach świata Counter-Strike'a.
Starego, tak, przed przejściem.
Counter-Strike'a Global Offensive.
Jeszcze tak. Wróci Counter-Strike w ogóle.
Nie, zamknęli, nie ma. Idziemy na Valoranta wszyscy. Jakby, co by ucieszyło.
W ogóle wróci, ale jako dwójka.
Tak.
To był taki moment w waszym życiu, w którym żeście zrobili rzecz, którą ja teraz uważam, że jest to jedna z... Sorry, przykadzę ci akurat tutaj. To jest jedna z fajniejszych i zajebistszych rzeczy, jakie się wydarzyły w polskim gamingu, bo zrobiliście coś, czego w branży kreatywnej już praktycznie nie ma, albo jak jest, to jest bardzo dobrze ukryte i zamieniliście się w mecenasów.
Tak, staliście się mecenasami.
Mecenasami sztuki. Użytkowej, ale mecenasami sztuki. Opowiedz troszeczkę o tej akcji. Znaczy, nie chcę pytać dlaczego, tak, bo domyślam się dlaczego, ale...
Ale wiesz co, odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Naprawdę zrobiliśmy to finalnie, zrobiliśmy to dlatego, że ich zamknięto. Mm-hmm. Znaczy,
wiem, stąd
ja
właśnie
miałem
jest mój bezbrzeżny
jeden
szacunek,
kiosk że... w tym moim imielinie, później dwa, później już było grubo, nie? Jakby, a ten w rynku to już w ogóle, jakbyś w ogóle postawił... Tą dużą sieć, co nazwy nie
okno,
da się powiedzieć.
Okno na świat.
Tak, ale miałem jeszcze u mnie jakby przy dworcu mieszkałem w tej mojej miejscowości pod Katowicami i jakby wiesz, za tą szybą, za tą kratą, ten CD Action z tymi płytami, to było świetne, jak jeszcze ktoś w ogóle... No to jest tak ważna część według nas historii i naszej, bo po urodzinach CD Action wszystko dla nas się rozpędziło i my mieliśmy próby wcześniej.
Dług po prostu spłaciliście, tak? Swój własny, wewnętrzny, tak, mentalny
myślę,
dług.
I też dług branży, bo wszyscy doceniają, ktoś przyhejtuje, wiadomo, wiele osób kupowało. Można powiedzieć, że kiedyś wszyscy kupowali, bo jakby nakłady były ogromne i to za czasów, jak robiliśmy CD Action Expo, to ten nakład był ogromny.
18 otworzyła wam drzwi do takiego wspaniałego świata, prawda? A teraz po iluś tam latach trzeba było
wyciągnąć... wyważaliśmy już, ale przedstawiła nas, dała nam to takie credibility, nie? Jakby
i kiedy
to
trzeba było wyciągnąć się do nich rękę.
To pismo potrzebowało wolności. Wcześniej niż my im ją zapewniliśmy. Bo my wiecie, my jesteśmy gośćmi, którzy mówią, róbcie jak uważacie. Róbcie jak kochacie, tylko wrzućcie to do Excela, żeby na koniec dnia było stać wszystkich na wypłaty, ale jakby lecimy na pasji, nie? Jakby kochamy gry komputerowe, to jest piękne hobby, mówmy o tym świadomie, wykładamy na uczelniach, rozmawiamy o tym, robimy jakieś dziwne crossy, jakby kochajmy się wszyscy, jakby crossujmy się z golem, jakby w ogóle, no, jest
gry
na wszystkich miejscach.
Gry łączą, a niedzielę.
To roją, tak, były negocjacje, no jakby to, nie było to też jakby... Nie jest to sukcesja i przejęcie jakby nie wiadomo jakie, nie, ale wierzyliśmy, że mamy na to jakiś plan, skupiliśmy się, żeby tą nową stronę w końcu dowieść, co okazało się tak ciężkie, po prostu półtorej roku tą stronę chyba robiliśmy i jeszcze mamy bardzo dużo zastrzeżeń. No i na koniec dnia, wiecie, ten papier idzie, nie, jakby zwiększyliśmy na przykład jakość układki, zespół zwiększył jakby pod naszą gdzieś tam, z naszym wsparciem i tak naprawdę to branża uratowała to CD Action, no bo byliśmy na tamten okres, byliśmy drugą najbardziej taką sukcesywną, drugim największym sukcesem bizfundowym, nie? My zebraliśmy w 9 dni 1 250 000. Oczywiście posiadanie kilku tysięcy akcjonariuszy wiąże się z wyzwaniami spółkowymi. To też jest jakaś lekcja, ale my im wszystkim jesteśmy autentycznie wdzięczni. Wymieniamy się z nimi listami, mamy Discorda, który jest jakby administrowany dla nich, jakieś grupy. Ci wszyscy ludzie powinni być dumni, że uratowali to kultowe pismo. Bo nie gazetę, tylko czasopismo, magazyn.
Magazyn. Kwartalnik. Tak, to nawet teraz było świetnym pomysłem, nawiasem mówiąc, dlatego że naprawdę
co,
na takie coś moim zdaniem nie ma miejsca za bardzo miesięcy.
To było pomysłem wymuszonym przez koniunkturę trochę, nie? My
mam tego świadomość.
Musicie uwierzyć lub nie, ale zdradzając trochę backstage'u, tam naprawdę jest walka, nie? W sensie takim, że ten papier się sprzedaje. Ja jestem zakochany w tym, że ludzie doceniają, że okładka jest grubsza niż była, że zawartość jest grubsza, że mogą zapłacić ten kilkanaście złotych więcej. Już trudno, szkoda, że kwartalnik, ale to jest teraz książka, nie? Naprawdę jest ten odbiorca tam ciekawy, świadomy bardzo. Chociaż kurczę, gdybyśmy wrócili do tych nakładów, co były, ja sam pamiętam, że jak wrzuciłem posta, że ta historia zatacza koło, że kupiliśmy, że duma, że ze wsparciem tych ludzi, bo to nie jest tak, że my kupiliśmy z Krzychem, no, trochę tak, trochę nie, no, jest te kilka tysięcy osób, które nas wsparło w tym. Ci ludzie się zrzucili na to, jakby co dzieje się przez ostatnie 3 lata, nie? Na tą walkę o nową stronę, o lepszą jakość, o content, że te podcasty odpaliliśmy. To studio było wcześniej gotowe, że podzielona jest ta redakcja na różne segmenty, tam ile rzeczy my się uczymy, a my staramy się nie wpieprzać. My pytamy Dawida, pytamy Barnabę, pytamy Litkę, no jakby ci ludzie robią
dajecie
to od
im to
lat.
Robić.
Jest ta przestrzeń, jakby my też jesteśmy młodymi gośćmi, którzy kochają gry, którzy czytali tego CD Action. I kurczę, gdyby wróciliśmy do tych nakładów, które były parę lat temu, to byłby biznes, nie? Ale wrzuciłem tego posta, gadałem z Karolem Bedorfem, mistrzem nomen omen KSW, który też kocha gry, który podczas COVID-u je streamował. No i chłop jak niedźwiedź wielki i mówi: tak, wyjście CD Action. Co ty gadasz? Jakiś archiwalny numer chyba. U mnie w kiosku nie ma od lat. To nie ma, to zamknęli. Mówię, nie, no właśnie Karol, no z dystrybucją, no jakby teraz nam pomaga duży kolportaż, nie, jakby tam, ale faktycznie coś tam się niedobrego stało w pewnym momencie. Ci ludzie darzą takim sentymentem.
To opowiedz nam w takim razie o twojej największej wtopce, bo wiemy, że masz przygotowaną, przygotowałeś.
Nie, no my jako agencja mamy jedną wielką wtopę na swoim koncie.
Pięknie, zapowiada się świetnie, w końcu korporacyjna
wtopa.
Nie,
no myślę, że przepraszamy za to wiele lat, więc może w jakieś tam szczegóły bym nie chodził, ale pociągnięto nas trochę do zrobienia głupoty po prostu, nie, jakby do zrobienia czegoś wbrew całkowicie sobie. To jest bardzo ciężka lekcja. My te Mistrzostwa Świata, tego Majora od wielu lat kupujemy. My cieszymy się, że dajemy go ludziom w internecie, zrobiliśmy go też z waszą stacją chyba po COVID-zie właśnie i no, sprzątnięto nam go sprzed nosa, uczciwie przegraliśmy, ale mieliśmy taką sytuację, że był puszczany w godzinach, w których nam nie pozwalano i podpowiedziano nam,
krótko mówiąc.
Podpowiedziano nam, że to wystarczy to na takie pismo napisać coś, prawnicy coś tam dołożyli do siebie, było pół godziny na wysłanie. Panie Boże, ja byłem pewny, że zamknęliśmy firmę własną tym ruchem. Ja jakby włosy stanęły nam dęba, czytając, no głupota po prostu.
Ja pamiętam, że pisałem
temu
do ciebie wtedy nawet.
Dużo osób
pamiętam,
pisało.
Pamiętam, że nawet do ciebie pisałem,
w ogóle,
że tak, dlaczego,
chłopaki,
że się to
zrobili? No. Naprawdę wielu rzeczy nie chce się wybierać nieświadomością.
Chłopaki podkopsali pewną konkurencję, podkopsali do Krajowej Rady Radiofonii, tak, Radiofonii i Telewizji.
Bardzo brzydkim pismem swoją drogą, bo prawnicy dorzucili tam merytorykę, na bazie której jakby podpierali swoją prośbę, nie, że, bo jakby, słuchajcie, jeżeli wszyscy równo, to wszyscy równo. Nam ściągano w takich godzinach, nie, jakby na szczęście z ligą.
Czy merytorycznie niestety było to uzasadnione, że było,
no,
to
nie, też no jakby wiesz, w sensie
przed dziesiątą nie wolno było pokazywać strzelanin, krótko mówiąc, gier, w których jest brutalność,
tak,
i śmierć.
Tak, ale wiesz, jakby jako firma, ja jako ja, wiele lat już wtedy walczyliśmy o to, żeby te gry wziąć na salony, nie. Promowaliśmy je, wykładaliśmy na uczelniach,
jakieś konferencje. A tutaj właściwie strzał we własne stopy.
Strzał w stopę,
też,
jakby totalnie, w sensie, wiecie, jakby słowa przepraszam ja użyłem tyle razy, że ja samego siebie musiałem przeprosić za to, jakby nam było tak głupio i źle.
To jest gruba fopa.
Fakt. Ale no, muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo dobra fopa, której dajemy, ja bym powiedział nawet, że to jest kategoria specjalna.
Finał sezonu.
Więc
no,
w moim mniemaniu wyście te winy odkupili już kilkakrotnie, a najbardziej odkupiliście ją właśnie tym CD Action. To był wyjątkowy gest, który...
Bardzo ci dziękuję, no bo też...
Który naprawdę, wiesz, no...
Uchodzisz za osobę szczerą w branży, więc...
Ja tak.
Raczej mówisz, co myślisz,
niektórzy
więc
mnie z tego powodu bardzo nie lubią.
Ale no, jakby wierzę, że... Znowu, to CD Action, wszystkie konferencje, wszystkie kampanie, wszystkie promowanie tego, co robimy na świat i w Polsce, i w różnych instytucjach, naprawdę nie drajwowało nas to, że się próbujemy odkupić, nie? My, nam najbardziej głupio było z tego powodu, że my kochamy gry komputerowe.
Wiesz co, stary, robisz wrażenie bardzo uczciwej osoby w tym, co mówisz.
Ale bo
my się staramy nie śmierdzić
z krzychem. I wiele osób nam na przykład po tych 10 latach mówi, że kurde, chłopaki, wy chyba nie wiecie, jakie duże rzeczy robicie. Ja mówię, nie no, jakby, ale co? No jakby podsiadło, Gortat, kampanie, jakby pasza no. W 7 językach z dezodorantem jadący na romecie tyłem, czerwonym. Nie no, na rowerze do... Nie no, to nie, to jego inicjatywa. My ją próbowaliśmy wesprzeć, ale niestety się nie udało, bo dzień przed pasza odwołał safety cara z ratownikiem i technikiem, bo anturan, żeby go... Stały by go za bardzo stresował, on na spontanie sobie to szczeli. No i szczelił. Jakby legenda polskiego CS-a z dumą. Ja 2 lata do niego pisałem, że dawaj emerytura do nas. Gościu, kim ty jesteś? Dawaj, dawaj. Izak nas połączył. Dawaj, dawaj. No i skończył u nas. Ale jakby wierzcie, że biliśmy się z managementem ze Stanów Zjednoczonych.
Wszyscy tam skończą pewnie, bo tak jak patrząc na wasz rozwój, to powoli będziecie wykupywali kolejne rzeczy. Niestety naprawdę musimy kończyć. Strasznie nam szkoda.
Odsyłamy cię na backstage do Ksenii. Dziękujemy
pięknie. Bo byśmy jeszcze sobie pogadali i życzymy ci spełnienia tego marzenia z własną firmą grową. No. Bo to fajnie chyba teraz było. Jeszcze jedno miejsce, którego żeście nie podbili.
A my pięknie dziękujemy. To był finał ósmego sezonu programu FOPA. Kolejny sezon przed nami. 9 po
Janusz
wakacjach.
Jeszcze z nami
wracamy.
Jest cały czas. Tu przeleciał Janusz, więc pozdrawiamy. Do zobaczenia po wakacjach.
Dobrych wakacji. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz.
Pa.
Ze mną Kamil Górecki. No i chciałby się powiedzieć kopę lat, bo to nie pierwszy wywiad dla Polsat Games, bo był Polsat Games. W trasie było Meet & Drift, no ale teraz świeżo po FOPie wywiad u Tadzia i Radzia. No i powiedz mi, jak się czujesz po tym wywiadzie?
Wiesz co, no ja znam tatka lata. Myślę, że każdy tak zaczyna swój wywiad, że no tatka znam co najmniej dekadę albo 3. Radek bardzo miły, kulturalny młodzieniec. Bardzo się cieszę, że w ogóle finał. Może to zabrzmi banalnie, ale czuję się w jakiś sposób wyróżniony, mega mi miło. Ja w ogóle przyszedłem, byłem pewny, że to jest 5. sezon. Tu się okazuje, że 8. Chłopaki no świetną robotę robią, bo tego się naprawdę dobrze słucha.
Przychodzi tu mnóstwo osób i często goście są zestresowani. A ja dzisiaj uważam, że to nasi prowadzący byli bardziej zestresowani niż ty. Dlaczego oni się tak stresowali tą rozmową?
Nie no, zestresowani to na pewno nie byli. Poza tym zestresowany Tadek to byłoby coś nowego w moim życiu. Ja nie wiem, czy ich dostatecznie dużo do głosu dopuściłem, bo jestem straszna gadu. Przecież, nie? Jakby... No i mówiłem o tym, co kocham, co lubię. Może bali się zapytać o to FOPA, bo faktycznie mamy jedno, ale grube, nie? Jakby jedno, a porządne. No jeżeli oni wypadli na zestresowanych, to ciekawe, jak ja wypadłem.
Ja mam wrażenie, że oni bardziej zastanawiali się, jaka twoja wypowiedź ich zaskoczy. No to właśnie odkręćmy. Czy było coś takiego, co twoja odpowiedź, która widziałeś w oczach, że jednak nie spodziewali się tej odpowiedzi?
Myślę, że musielibyśmy posiedzieć jeszcze parę godzin. Na pewno wyzwaniem jest to, żeby zmieścić się w tych 40 paru minutach. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, mnie zaskoczyło trochę to kadzenie tatka. Wiele miłych rzeczy usłyszałem na temat tego, co robimy, a to jest dla mnie najlepsza zapłata. Nie? Zresztą, jak się okazuje, przez pierwsze lata nie było innej, bo trzeba było pracować na to, żeby móc robić to, co się kocha, ale na pewno mnie trochę zaskoczyło, ile rzeczy jest widocznych, które robimy, bo my w tym pędzie i jakby w tej takiej pasji i młynie, tym, że wstajesz rano i mówisz, no dobra, jakby czwartek, nie pierwsze rodeo, jakby po prostu umyka nam, że niektóre rzeczy mogą zostać docenione lub zauważone. Tak, myślę, że to mnie trochę zaskoczyło. Przygotowując się do programu, to sobie tam tego Radka obczajałem, mówię, no kim ty kolego jesteś, ile ty wiesz, bo były takie podśmiechujki z Radka, że co on tam wie, że w tego CS-a to Garenem na topie. No, nie, Radek chyba bardzo dużo się nauczył w tym FOPA.
A jakby zachęcił innych ludzi z branży, żeby przyszli, odwiedzili tatka Radka i w ogóle FOPę Polsat Games?
Na pewno nie ma czego się bać, bo pomimo tego, że studio jest piękne, ogromne, nowoczesne, i że w ogóle jesteśmy w Polsacie, Polsat Games, to w ogóle nie przytłacza, bo Tadek z Radkiem i ekipa dookoła, no bo trzeba pamiętać, że strasznie dużo ludzi dookoła tutaj pracuje i pomaga w tym wszystkim. Sprawia, że atmosfera jest takim safety zone'em, że przyszliśmy pogadać o tym, co lubimy, że nikt do nikogo tutaj nie będzie po prostu, wiesz, jakby wyciągał nie wiadomo jakich rzeczy.
Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że do zobaczenia.
Do zobaczenia. Wokół Meet & Drift mam nadzieję, bo to przecież... Dzięki wielkie, dzięki. We'll be right back.